Dziś w programie o działaniach wywiadu PRL, o niezwykłych skarbach przekazanych w ramach Archiwum Pełnego Pamięci, o transformacji ustrojowej w Polsce. Opowiemy także o polskim Szczecinie w polityce NRD.
Lata 70. były takim czasem, gdzie wywiad PRL rozwinął swoją działalność, zwłaszcza jeżeli chodzi o niektóre jego obszary. Przede wszystkim na początku dekady, a właściwie już pod koniec lat 60. bardzo mocno rozwinięto działalność na kierunku niemieckim, co wiązało się ze zmianą polityki wobec tego kraju, a w konsekwencji podpisaniem umów międzynarodowych. To oznaczało, że wywiad był w stanie prowadzić swoją działalność wywiadowczą bezpośrednio na terenie Niemiec Zachodnich z placówki w tamtym kraju, ponieważ utworzono tam ambasadę. To była bardzo duża zmiana i ten kierunek niemiecki był właściwie przez cały okres PRL bardzo ważny. Natomiast te zmiany w polityce międzynarodowej spowodowały, że zaczęło się tutaj znacznie więcej dziać. Druga kwestia to jest ta względna liberalizacja systemu, która powodowała, że nawiązywanie kontaktów międzynarodowych było łatwiejsze, a poza tym korzystniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o kontakty gospodarcze, owocująca tym, że po prostu PRL dostawał kredyty z Zachodu stosunkowo łatwo, kredyt był tani i ekipa Gierka stwierdziła, że w oparciu o ten cały system zacznie modernizować gospodarkę. To wszystko stało się bardzo silnym impulsem dla rozwoju wywiadu naukowo-technicznego, który w latach 70. został już, można powiedzieć, tak finalnie sprzężony z gospodarką. No i to sprawiło, że w latach 70. wywiad ten właśnie naukowo-techniczny rozwinął się bardzo mocno, i właściwie przy większości kupowanych ówcześnie licencji dochodziło do sytuacji takich, że wywiadowi udało się wspomóc resorty negocjujące, dlatego że na przykład część dokumentacji albo wykradziono, albo skorumpowano kogoś z tych, kto przyjeżdżał i na przykład poznano taktykę negocjacyjną, w związku z czym wtedy ci, którzy negocjowali, byli w uprzywilejowanej pozycji i można było coś wytargować. A poza tym w ten sposób zaczęto też sprowadzać właśnie rzeczy, które oficjalnie nie były dozwolone, czyli na przykład jakieś sprawy związane z półprzewodnikami sprowadzonymi z Azji. Trzeba zauważyć, że wtedy, właściwie już w drugiej połowie dekady, te środowiska antysystemowe bardzo mocno się rozwijają w kraju. Środowiska antykomunistyczne i mamy choćby Radom 76, powstanie KOR-u, potem powstanie Robcio i także inne środowiska, które zaczęły aktywnie działać. I wywiad, który do tego momentu zajmował się emigracją, przede wszystkim przez pryzmat, mówię o latach 70., przez pryzmat Radia Wolna Europa, tu się możemy choćby odwołać do słynnego powrotu Andrzeja Czechowicza, czyli szpiega, który tam działał w rozgłośni. Rozpracowywano też, tak jak wcześniej, paryską kulturę. Natomiast ten motyw, który pojawił się w latach 70., to łączność między środowiskami właśnie choćby korowskim czy innymi z różnymi ośrodkami na Zachodzie. I to była domena wywiadu, to znaczy rozpoznawanie tych środowisk, które funkcjonują gdzieś w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i które próbują w jakiś sposób oddziaływać na sytuację w kraju. To wszystko się, można powiedzieć, jeszcze bardziej rozwinęło w momencie, kiedy powstała Solidarność. No bo wtedy tym tematem numer jeden dla wywiadu, jak chodzi o sprawy polityczne, stało się po prostu rozpracowywanie środowisk wspierających Solidarność i kanałów łączności pomiędzy właśnie choćby Brukselą, Paryżem, ośrodkami ze Szwecji, a PRL. Wywiad też był bardzo aktywny, jeżeli chodzi o taki typowy wywiad polityczny, dlatego że wówczas się działo bardzo dużo, były rozmowy w formacie KBWE, spotkanie w Helsinkach, dyskusja o prawach człowieka i dosyć mocne to miało odniesienia, jeżeli chodzi o sytuację w krajach bloku wschodniego. No i trzeba też wspomnieć o końcówce dekady, czyli momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża i był to taki moment, gdzie ta działalność bardzo aktywna w Stolicy Apostolskiej, można powiedzieć, że zyskała dodatkowy impuls. Chodzi po prostu o to, że wraz z papieżem Polakiem pojawili się również w szerszej reprezentacji duchowni z Polski w Rzymie i to stworzyło dla wywiadu dodatkowe możliwości działania. A z drugiej strony oczekiwanie politycznych decydentów było takie, by te środowiska watykańskie jak najmocniej rozpoznawać, dlatego że zdawano sobie sprawę z tego, że siła oddziaływania Stolicy Apostolskiej na Kościół w kraju będzie bardzo duża i że to będzie miało wpływ i na sytuację, jeżeli chodzi o relacje państwo-Kościół. No a do tego wszystkiego doszedł też bardzo taki newralgiczny fragment działań w Watykanie, to znaczy rozpoznawanie polityki wschodniej Watykanu. No to już było zadanie, które interesowało tak zwanego Wielkiego Brata, czyli po prostu władze Związku Sowieckiego chciały wiedzieć, co Watykan knuje, jeżeli chodzi o jakieś działania związane z rozwijaniem struktur Kościoła na wschodzie, kontaktach z wyznaniami wschodnimi, w związku z czym to były sprawy o znaczeniu, można powiedzieć, strategicznym. Wprowadzenie stanu wojennego zmieniło bardzo dużo, jeżeli chodzi o dynamikę działania wywiadu. Wynikało to przede wszystkim z tego, że Solidarność zeszła do podziemia i te struktury podziemne zaczęły być celem numer jeden dla całej SB. Oczywiście główną rolę odgrywały tutaj te departamenty, które były bezpośrednio skoncentrowane na działalności w kraju, czyli choćby trzeci A, potem Biuro Studiów SB, MSW, struktury, które były ukierunkowane na walkę z podziemiem. Natomiast celem działania wywiadu było rozpoznanie łączności struktur podziemnych z Zachodem. I ta sprawa zyskała na znaczeniu w momencie, kiedy te struktury na Zachodzie zaczęły się jednoczyć. To znaczy różne rozproszone inicjatywy związane z wspieraniem Solidarności, można powiedzieć, że spotkały się. Tutaj stworzono po prostu Brukselskie Biuro Solidarności, Komitet Koordynacyjny Solidarności w Paryżu i szereg innych instytucji i organizacji, które Solidarność wspierały. W to wszystko włączyły się na przykład związki zawodowe amerykańskie. Do tego wszystkiego jeszcze weszły poważne pieniądze, które były inwestowane także przez władze Stanów Zjednoczonych, co dzisiaj już sami Amerykanie przyznają. To polegało na tym, że były wysyłane tutaj w okresie stanu wojennego transporty z pomocą humanitarną dla ludzi. Te transporty częstokroć przyjeżdżały do parafii. Sporo osób wtedy, można powiedzieć, czerpało z tego, że taka pomoc była. Ale temu wszystkiemu towarzyszyło, chociaż nie zawsze to były te same drogi, sytuacje, kiedy przyjeżdżały osoby, które właśnie przywoziły jakąś korespondencję, jakiś sprzęt dla podziemia i to wszystko się rozwijało. Dlatego, że to można powiedzieć, że zaczynało się od powielaczy, farb drukarskich, różnych akcesoriów do drukowania, no bo ten drugi obieg się bardzo mocno wówczas rozwinął. Ale do tego wszystkiego dochodziły też różnego rodzaju zachodnie publikacje. To też powiedzmy, że jest taki standard jeszcze nawet z końca lat 70. Natomiast pojawia się rzecz bardzo strategiczna, to znaczy korespondencja między krajem a Zachodem. To, co wywiad usiłował osiągnąć, to przejęcie kontroli nad kanałami łączności, czyli przede wszystkim nad tymi ludźmi, którzy odgrywali rolę kurierów czy jakichś łączników. Kurierami byli na przykład niektórzy z kierowców tirów czy autobusów, którzy tutaj przyjeżdżali z pomocą czy z jakimś sprzętem i wywiad usiłował się orientować w tym, kto to jest, ewentualnie werbować te osoby do współpracy czy poddawać kontroli. Rolą Służby Bezpieczeństwa w tym właśnie wywiadu było wspomaganie polityki władz państwowych, no co było o tyle, powiedzmy, naturalne, że osobą drugą w państwie po Wojciechu Jaruzelskim stał się minister spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak. W tym momencie właśnie nie prowadzono wyłącznie polityki stricte represyjnej, ale też właśnie pewnej gry po to, żeby po prostu rozegrać Solidarność w taki sposób, żeby zneutralizować tych liderów, których uznawano za szkodliwych, postawić na osoby, które będą prowadziły działalność, powiedzmy, prowadzącą na manowce związek albo taką, która będzie zwyczajnie po prostu mniej szkodliwa. Tych różnych działań była cała masa. Część z nich znamy, część nie, dlatego że niestety dokumenty z lat 80. były bardzo mocno niszczone. I tu też trzeba wyraźnie podkreślić, że te główne dokumenty dotyczące rozpracowywania zagranicznych struktur Solidarności, one zostały zniszczone już we wrześniu 89 roku. W związku z czym my bazujemy na pewnej wiedzy, która jest zachowana w dokumentach odpryskowych. Znaczy kwestia związana z tak zwanym pozabudżetowym zdobywaniem środków finansowych na działalność służb, czy to cywilnych, czy wojskowych, to jest problem, który jest bardzo trudny do zbadania. Tych spraw możemy powiedzieć, że było co najmniej parę, dlatego że w latach 80. na przykład, kiedy zaczęto tworzyć spółki polonijne, to już tutaj w tę tematykę zaczęły wchodzić służby, usiłując to wykorzystać do własnych celów. Natomiast jeszcze jednym z takich pomysłów była kwestia spraw spadkowych. Kiedy mamy mienie bezspadkowe i jest problem z ustaleniem tego, kto jest spadkobiercą, należy opublikować ogłoszenia w prasie. To polega na tym, że jeżeli mamy olbrzymią diasporę polską na całym świecie, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, tutaj postanowiono to wykorzystać do jakby w dwóch celach. To znaczy z jednej strony właśnie, aby pozyskiwać środki dodatkowe, takie pozabudżetowe. Z drugiej strony mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy wywiad wojskowy, który tą tematyką się zaczął bardzo mocno interesować, wykrył w tym pewną możliwość przerzucania ludzi na Zachód. Bo jednym z pomysłów było po prostu na to, żeby podstawiać fikcyjnych ludzi jako tak zwanych nielegałów gdzieś na Zachodzie. W przypadku wywiadu wojskowego mówiło się o nielegalnych pracownikach wywiadu. Kiedy poszukiwano spadkobiercy, wywiad organizował takich spadkobierców w kraju w oparciu o możliwości, które posiadał. Skali działania nie znamy tego typu. Wiemy o paru przypadkach. Z tego, co do tej pory się badaczom udało ustalić, były pojedyncze wypadki we Francji. Jest jeden udokumentowany wypadek z Kanady. No i wiadomo, że tego typu sytuacje usiłowano robić w Stanach Zjednoczonych.
W archiwum IPN w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zastępcy prezesa IPN doktora Mateusza Szpytmy i dyrektor archiwum IPN Marzeny Kruk z udziałem Bartłomieja Stanisława Moszoro, konsula honorowego RP w Rosario w Argentynie, który w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci przekazał do archiwum IPN pamiątki rodzinne. Wśród zbioru możemy znaleźć m.in. listy i pocztówki z czasów wojennych, zdjęcia, legitymacje wojskowe, dowody tożsamości, nieśmiertelniki czy pamiątki z obchodów tysiąclecia Chrztu Polski w Rzymie w 1966 roku. Uzupełnieniem materiałów są rolki z taśmami filmowymi kręconymi przez podporucznika rezerwy inżyniera Eugeniusza Siedleckiego, ukazujące ćwiczenia wojskowe w Szkocji w latach 40. XX wieku, defilady, uroczystości czy wizyty władz państwowych. Zachęcamy wszystkich do wydobycia z domowych zbiorów dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski i tych przedstawiających nieznane lub zapomniane historie rodzinne i podzielenia się nimi za pośrednictwem IPN z innymi. Maja w 79. rocznicę bitwy o Monte Cassino na polskiej nekropolii we Włoszech uczczono pamięć żołnierzy II Korpusu Polskiego i ich dowódcy generała Władysława Andersa. W uroczystości wzięli udział weterani, ambasador RP w Republice Włoskiej Anna Maria Anders, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz burmistrz miasta Cassino Enzo Salera. Głównym punktem uroczystości była modlitwa sprawowana na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino w intencji ojczyzny oraz złożenie kwiatów przy grobie generała Władysława Andersa i Ireny Anders.
Ta piękna opowieść o Monte Cassino i prawdziwa o generale Andersie i o jego żołnierzach była często punktem odniesienia dla tych, którzy wciąż tymi szlakami szli do niepodległości. Oczywiście nie mogli wrócić do roku 45, zupełnie inaczej niż Odyseusz, który wrócił do swojej Itaki, ale to wszystko miało sens. Każda kropla ich krwi, kropla potu, każdy krok na tej drodze sprawił, że w końcu my do wolności i do niepodległości doszliśmy, dlatego jesteśmy winni im wielką wdzięczność, szacunek i pamięć.
Na kanale Spotify oraz na antenie Radia Gdańsk można wysłuchać podcastów dla nauczycieli przygotowanych przez Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej w cyklu Najnowsza Historia, Najnowsze Technologie. Podcast powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów, którzy chcieliby rozpocząć lub kontynuować wprowadzenie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych. Każdy z podcastów skupia się na innym zagadnieniu, między innymi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, metaversum. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę autorstwa Filipa Gańczaka Gryf, Młot i Cyrkiel. Szczecin w polityce władz NRD 1970-1990. Książka porusza bardzo interesującą kwestię zainteresowania władz Niemiec Wschodnich tym dawnym niemieckim miastem. Do lata 1945 roku w mieście nad Odrą funkcjonowała podwójna administracja – niemiecki burmistrz i polski prezydent. Niemieccy komuniści z wielkim trudem przyjęli decyzję Sowietów o przyznaniu miasta Polakom. Delegacja Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec podczas wizyty w Moskwie jeszcze w 1947 roku próbowała negocjować korektę granic. Dla władz NRD Szczecin był ważnym ośrodkiem stoczniowym, gdzie reperowano wschodnio-niemieckie statki, a w szczecińskim porcie przeładowywano NRD-owskie towary. Ale Szczecin, odległy od Berlina zaledwie o 150 km, był również świadkiem wydarzeń grudnia 1970 roku oraz strajku w sierpniu 1980 roku, którego owocem było powstanie Solidarności.
Transformacja ustrojowa to pojęcie, które funkcjonuje w przestrzeni publicznej od bardzo dawna. To pojęcie, które kojarzy się z obradami Okrągłego Stołu, które kojarzy się z pierwszymi częściowo wolnymi wyborami do parlamentu 4 czerwca 1989 roku. O transformacji ustrojowej opowiada tematyka znajdująca się w portalu przystanekhistoria.pl. Znajdziecie w niej Państwo szereg artykułów, materiałów ilustracyjnych, a także nagrań opowiadających o kulisach transformacji, jej przebiegu, a także skutkach. Czy transformacja ustrojowa była jedną wielką mistyfikacją, a może była to z góry zaplanowana operacja przygotowana przez generała Czesława Kiszczaka? Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułami, nagraniami, a także materiałami ilustracyjnymi opublikowanymi w tematyce Transformacja ustrojowa w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.